powszechne kościoły drugie kazanie, przykazanie po prostu pominęły. No i się okazało, że tłumaczenia tego, dlaczego tego przykazania nie ma, są bardzo zawiłe. Ja dzisiaj nie będę wam tłumaczył dokładnie temu, jeśli ktoś indywidualnie będzie chciał o tym porozmawiać, to będzie taka możliwość, ale wyjaśniać nie będę, bo to by nam zajęło 1/3 kazania. A chciałbym, abyśmy rozważyli jednak dogłębnie to, o czym drugie przykazanie mówi. A więc przykazanie drugie. Druga Mojżeszowa, 20 rozdział, 4 i pierwsza część 5 wersetu mówi tak. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym. Druga Mojżeszowa, 34 rozdział, 17 werset mówi, nie będziesz sobie sporządzał bogów odlewanych. Trzecia Mojżeszowa, 19 rozdział, 4 werset mówi, nie zwracajcie się do bałwanów i nie sporządzajcie sobie bogów odlewanych z metalu. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. I 26 rozdział, 1 werset, nie będziecie czynili sobie bałwanów, ani stawiali sobie podobizny rzeźbionej, ani kamiennych pomników, ani też umieszczali kamiennych obrazów w ziemi waszej, by im się kłaniać, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Piąta Mojżeszowa, 4 rozdział od 15 do 19 mówi tak. Strzeżcie usilnie dusz waszych, gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na Chorebie spośród ognia. Abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionej, czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety, czy w kształcie jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, czy w kształcie jakiegokolwiek skrzydła tego ptaka, który lata pod niebem, czy w kształcie czegokolwiek, co pełza po ziemi, czy w kształcie jakiejkolwiek ryby, która jest w wodzie pod ziemią. I abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebieski, nie dał się zwieść, nie oddawał im pokłonu i nie służył im, skoro Pan, twój Bóg, przydzielił je wszystkim ludom pod całym niebem. 5 rozdział, 8 i 9 werset. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i co jest na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. I 5 Mojżeszowa, 27 rozdział, 15 werset mówi, przeklęty mąż, który zrobi podobiznę rzeźbioną lub laną obrzydliwość dla Pana, dzieło rąk rzemieślnika i ustawi go w ukryciu. Oczywiście jeszcze jest bardzo znany fragment Słowa Bożego w Izajasza, 44 rozdział, ale tego nie będziemy czytali. To jest od 9 do 20 wersetu. Jest tam opis tego, jak rzemieślnik przygotowuje, bierze kawałek drewna, z części tego drewna czyni sobie Boga, któremu się później kłania, a część z tego zużywa, aby spalić to w ogniu i ugotować coś sobie do jedzenia. Także znany to fragment, ale co mówi Nowy Testament na temat bałwochwalstwa? Bo to chodzi o bałwochwalstwo. Więc zobaczmy, Nowy Testament również mówi bardzo dużo na ten temat i dlatego chciałbym tych kilka fragmentów jeszcze z Nowego Testamentu przeczytać, abyśmy sobie pewne rzeczy uświadomili. Łukasza 12, rozdział 34, werset mówi, albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Mateusza 10, 37, kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Wszystko to, co w naszym życiu wskazuje na większą miłość do osób na tej ziemi albo przedmiotów na tej ziemi bardziej niż do Boga, to jest, czyni sobie z tego bożka i staje się bałwochwalcą w życiu na tej ziemi. Dlatego, żebyśmy to dobrze wiedzieli, gdzie jest nasz skarb, co uważamy za skarb. Największym skarbem, Słowo Boże mówi, jest dla nas Bóg Wszechmogący. I jeśli zamieniamy to, to zamieniamy sobie Boga. żebyśmy mieli tą świadomość, o co w tym wszystkim chodzi. 1 Tymoteusza, 6 rozdział, 9 i 10 werset mówi, a ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Miłość pieniędzy czyni pieniądze dla nas Bogiem. Dlatego na to zwracam uwagę i to czytamy. I spójrzmy Efezjan 5 rozdział, 5 werset, bardzo wyraziście już to podkreśla, abyśmy to dobrze wiedzieli, o co chodzi, gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Zobaczmy, stawianie sobie jakichś przedmiotów, jakichś rzeczy na tym świecie, jakichś wartości na tym świecie wyżej ponad Boga jest dokładnie tym samym, co powiedział szatan, że mój tron postawię ponad tronem Bożym, na najdalszej północy, na górze Narad. To jest coś, co odrzuca tego jedynego prawdziwego Boga, a każe nam służyć rzeczom, przedmiotom albo osobom na tej ziemi zamiast Bogu. Kolosan 3 rozdział 5 werset mówi: umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. 1 Koryntian 10:7 i 10:4 mówi tak: nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. 14. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. To jest to właśnie drugie przykazanie. Pamiętajmy, Nowy Testament na ten temat mówi bardzo dużo. I tenże 1 Koryntian 6, rozdziale 9, 10 wersecie mówi tak. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Widzimy, Słowo Boże bardzo wyraźnie nam tu mówi o tym, że bałwochwalstwo jest strasznym grzechem i nie pozwoli ludziom wejść do Królestwa Niebios. Ja zwrócę tylko jeszcze uwagę, tak przy okazji, obok tego tematu, zwrócę uwagę na to, co tu jest powiedziane, oprócz bałwochwalstwa, cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy. Abyśmy oddzielnego tematu nie brali, dlatego chcę tylko zwrócić uwagę na ten 9 werset, gdzie jest użyte słowo mężołożnicy. Chcę, abyśmy wiedzieli dokładnie, o co to chodzi, więc w różnych tłumaczeniach Pisma Świętego podam, jakie słowo jest w tym miejscu użyte. W Biblii Tysiąclecia, czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą. Biblia Gdańska, to tłumaczenie, na które ja się często powołuję, mówi tak: a zaś nie wiecie, iż niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie mylcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani pieszczotliwi, ani samołożnicy. Samcołożnicy. Dokładnie, samcołożnicy. Żebyśmy wiedzieli, to bardzo wyraźnie wskazuje na to, o co w tym wszystkim chodzi. Nowy Testament Toruński, który często teraz używamy, czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie dajcie się wprowadzić w błąd. Ani nierządnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani homoseksualiści. Biblia Brzeska, ta, która teraz przyszła, ta duża taka do kościoła, to ona podaje w ten sposób. Albo nie wiecie, iż niesprawiedliwi nie będą dziedzicami Królestwa Niebieskiego, nie mylcie się, ani nieczyści, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozkosznicy, ani sodomczycy. Tu jest użyte słowo sodomczycy. I jeszcze jeden werset chcę przeczytać z objawienia Jana, 21 rozdział, 8 werset. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, skalanych i zabójców, szeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To słowo, ja myślę, bardzo dobrze znamy, ale zobaczmy, że wśród tych wszystkich, którzy są tu wymienieni, różnych skalanych zabójców, wszeteczników i czarowników i bałwochwalców, są wymienieni też kłamcy i są wymienieni bojaźliwi. Kochani, co to oznacza? Że my nie możemy dać się zastraszyć, jak apostoł Paweł mówi, tylko jeżeli nie damy się zastraszyć, to to jest co? To jest zapowiedź zguby dla tych, którzy nas straszą. Jeśli nie dasz się zastraszyć, to to nie jest zapowiedź zguby dla ciebie, tylko to jest zapowiedź zguby dla tych, którzy ciebie straszą. A więc nie daj się zastraszyć, bo jeśli będziesz wśród tych, którzy się dadzą zastraszyć i będziesz się bać, to Słowo Boże mówi, to cię Bóg policzy razem z tymi wszystkimi, którzy inne też grzechy popełniają, a nawet taki, wśród takich, którzy zajmują się czarami. Zauważmy, że słowo chciwiec jest tłumaczone jako bałwochwalca. Chciwiec. Kto to jest taki człowiek chciwy? Chciwy na grosz. Ja myślę, że nie ma co nawet ze słownika cytować jakichś wyjaśnień, jakichś tłumaczeń, dlatego że to dla wszystkich we współczesnym języku jest słowo bardzo znane. Chciwy człowiek, chciwy na grosz. No, ktoś, kto naprawdę będzie dusił każdy grosz, nie tak, że przyjdziesz do jego domu, a wszędzie to tu grosz leży, to tam grosz leży, to tam dwa grosze leżą. To nie jest człowiek chciwy, no bo rozrzuca wszędzie pieniądze. Ale chciwy to jest taki, który naprawdę każdy grosz pilnuje, nie pozwoli, żeby ten grosz w jakikolwiek sposób się zmarnował przez innych używany, ale tylko przez nich, bo oni tylko do tego mają prawo. Pomyślmy przez chwilę o tym człowieku bogatym, bogatym młodzieńcu, który przyszedł kiedyś do Jezusa Chrystusa i powiedział Jezusowi, że wypełnia wszystkie przykazania. I co Jezus na to odpowiedział? Jezus powiedział do niego, idź, sprzedaj wszystko to, co masz i chodź za mną. On przestrzegał przykazania. Był człowiekiem świętobliwym. Był człowiekiem religijnym. Słuchajcie, w dzisiejszym świecie, a w tamtym świecie również, bardzo trudno było znaleźć człowieka, który by przestrzegał wszystkich przykazań. A on przestrzegał wszystkie przykazania. Ale co było jego problemem? On miał zamiast Boga, miał bożka. A tym bożkiem w jego życiu był pieniądz. To był jego Bóg. Czyli był bałwochwalcą. I Bóg mówi, a, chcesz naprawdę być pewny żywota wiecznego? Chcesz naprawdę być pewnym, że służysz Bogu? No to musisz, ja o twoim problemie ci powiem, tak szczegółowo ci powiem. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. Gdyby Jezus Chrystus powiedział tak, idź, sprzedaj wszystko, co masz i zainwestuj w coś lepszego, co ci przyniesie dużo większy zysk. Ja ci podpowiem, gdzie masz zainwestować. Ja ci powiem, z jakiej firmy akcje masz wykupić na giełdzie. Wiesz, ile zarobisz? To on by to zrobił. Błyskawicznie by pobiegł, sprzedałby wszystko, co masz i wykupił akcje jakiejś firmy i zarobił na tym jeszcze więcej i zainwestował w następne rzeczy. Niektórzy ludzie jakoś umieją inwestować. Ja nie mówię, że ja umiem inwestować, ale ludzie niektórzy umieją zainwestować. Niektórzy ludzie w białej budują wielkie i drogie budynki, a zaczęli, wiecie od czego? Od handlu właśnie na giełdzie. Grali na giełdzie, zdobyli pieniądze i teraz stawiają wielkie rzeczy. Czy o taką odpowiedź oczekiwał ten młodzieniec bogaty, kiedy przyszedł do Jezusa Chrystusa? Nie. On właściwie nie czekał na taką podpowiedź Jezusa Chrystusa, w co ma zainwestować. Jego nurtowała sprawa wnętrza, sprawa serca jego. Coś bym chciał jeszcze zrobić dla Boga, żeby mieć jakieś takie odczucie, że robię coś ważnego, że robię coś dla mojego jedynego Boga. Bo to był religijny człowiek, to nie był ateista, to był religijny człowiek, który takie pragnienie miał w sercu, żeby Bogu jeszcze lepiej służyć. Jeśli ty masz takie pragnienie, chciałbym Bogu jeszcze lepiej służyć i przyjdziesz do Boga, to Bóg ci poradzi. Bóg ci poradzi, Bóg ci dokładnie powie, co masz zrobić. Tylko żebyś nie odszedł od Niego, tak jak ten młodzieniec, jaki? Smutny. Poszedł smutny. Bo coś takiego on się od Jezusa Chrystusa nie spodziewał. Gdyby on się spodziewał, że Jezus Chrystus powie mu, idź sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, myślicie, że on by poszedł i zapytał Jezusa, co ma jeszcze uczynić? Nie. On by nie chciał nawet iść i pytać o to. Kochani, niektórzy ludzie czynią w życiu swoim coś takiego, aby czcić obrazy, czcić figury, aby żyć w tym świecie w jakiś taki sposób, no bardzo religijny, bardzo szczególnie religijny. I niektórzy ludzie, chcąc usprawiedliwić taki kult obrazów czy figur, podają mniej więcej takie argumenty, żebyśmy wiedzieli, bo to jest pewne porównanie, które musimy zrobić, oddawaniu czci właśnie tym przedmiotom, a Bogu naszemu i jak się to ma we współczesnym świecie. Po pierwsze, mówią tak, wierni nie modlą się do nich, ale przed nimi. Słyszeliście takie argumenty? Ja je w zasadzie słyszę za każdym razem, kiedy się pytam, dlaczego drugie przykazanie nie jest przestrzegane. Za każdym razem mówią, bo przychodząc przed obraz, ja się nie modlę do obrazu. Ja się modlę do Boga, a ten obraz pomaga mi stanąć bliżej Boga. To jest właśnie ta odpowiedź. I o tym właśnie wspominam tutaj. Po drugie, figurki, rzeźby i obrazy nie przedstawiają przecież bożków pogańskich. My takich bożków nie stawiamy sobie, ale autentyczne osoby, które istniały i chodziły po świecie. Dlatego też to nie jest bałwochwalstwo. I na przykład teraz jest taka bardzo wielka moda stawiać takiego człowieka, który rzeczywiście żył na ziemi, a nazywał się Budda. Zauważyliście? Nawet w reklamach, jak można wnętrza swoje ozdobić, meble i inne rzeczy. Wszędzie jest komplet mebli i stoi jeden Budda, na drugiej szafce drugi Budda, w przedpokoju trzeci Budda stoi. No to nie jest jakiś tam bożek pogański, to jest człowiek, który żył na tym świecie. Czy można tak powiedzieć? Widzimy? Jak się rzeczy mają? I po trzecie, mogą one wiele wyjednać przez swoje zasługi. Te osoby, których teraz wizerunki przedstawiamy, mogą nam u Boga wiele wyjednać. Bo mamy, kiedy przystępujemy do Boga, to mamy bardzo wielu pośredników do Boga. Takich, którzy się o nas modlą, którzy się za nas wstawiają. A tymi pośrednikami to jest Jezus Chrystus. Bo jeden jest pośrednik, ja cytuję Biblię, ja nie wymyśliłem tego, nie jestem na tyle mądry. Bo jeden jest pośrednik pomiędzy Bogiem a ludźmi, człowiek. Człowiek tam jest napisane, człowiek jest taki. Taki jeden. Człowiek, Jezus Chrystus. I nie ma innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni, tylko imię Jezus. Widzimy, co Słowo Boże mówi? A więc dodawanie czegokolwiek do tego, niezależnie od tego, jaki by ten człowiek był święty w życiu swoim na ziemi, Niezależnie od tego, jakby wiernie służył Bogu tutaj na ziemi, to i tak nie został ustanowiony dla nas pośrednikiem, bo Pismo Święte tak nie mówi. Rozumiemy? Dlatego tak głosimy, abyśmy wiedzieli, że drugie przykazanie w tych wszystkich przykazaniach jest ważne i nie można go ani pomijać, ani wyrzucać. Wiedzmy o tym. Słuchajcie, kiedy Mojżesz poszedł na górę, to dostał, tak jak my często mówimy, dekalog, prawda? A wiecie, co to znaczy dekalog? Deka to jest 10, logos to słowo. 10 słów. Dostał 10 słów i do tych 10 słów nic nie wolno człowiekowi dodawać. Pierwsze słowo to było: będziesz miłował Pana Boga twojego, a więc to jest słowo miłość do Boga. Drugie słowo to: nie będziesz sobie czynił żadnego obrazu, nic. To jest po prostu słowo. I dzisiaj zajmujemy się tym słowem. Jeżeli ktoś do tego słowa coś doda, albo coś ujmie, albo je wyrzuci, to co? W objawieniu Jana tam na samym końcu przeczytajcie sobie. Nie będę przedłużał, abyśmy mieli czas na rozważenie tych zagadnień, które dzisiaj rozważamy. Wszystkie te argumenty, które ci ludzie podają w tych trzech punktach, jakie wymieniłem, zupełnie nie wytrzymują konfrontacji z Biblią. W ogóle nie wytrzymują. Jeżeli my sobie założymy, że chrześcijaństwo, Kościół Jezusa Chrystusa, oblubienica Jezusa Chrystusa opiera się na Piśmie Świętym i to już tutaj możemy dodawać, co chcemy. I wtedy prawda Boża jest uzupełniana i uzupełniana. Tak jak wspomniałem na jednym z poprzednich kazań, jest prawo Boże. A Żydzi dopisali do tego takie zasady, które niby wyciągnęli z tego prawa. I wymieniałem wam, słyszeliście, ile ich było? 620. Pomyślmy sobie, dekalog, 10 słów, a tu 620. Bóg dał tylko 10, a ludzie dodali jeszcze 620. I to nawet nie słów 620, bo żeby jakąś zasadę rozwinąć, to trzeba dużo słów użyć. A to jest 620 jakichś wyjaśnień, uzupełnień do tego, co Bóg powiedział. No bo jak Bóg mówi, to Bóg nie o wszystkim wie, więc trzeba mu podpowiedzieć. Trzeba pewne nowe rzeczy do tego dopisać. No czy Bóg wiedział, że my dzisiaj będziemy samochodami jeździć? Takimi samochód, czyli sam chodzi. No czy Bóg wiedział, że coś takiego będzie? No oczywiście, że nie wiedział. Jak mógł wiedzieć? W niebie samochodów nie ma. Tam tylko rydwany są. Kochani, zwróćmy uwagę na to, że prawda Słowa Bożego jest niezmienna. I jedynym prawem, jedyną Bożą wskazówką, jaka została dla człowieka dana, to jest ta księga. I to w tym kanonie, jaki tu jest zapisany. Dokładnie te księgi i nie wolno nic więcej dodać. Niektórzy wzięli sobie, dodali jeszcze inne księgi, ale tak nie zostało ustalone. Bóg to ustalił inaczej. Kanon został ustalony przez Ducha Świętego. I wszystkie te księgi, które tu się znajdują, muszą być natchnione. Jeśli jakieś księgi są nienatchnione, to ich tu nie ma prawa być. Dlatego też pamiętajmy, że Daniel ma 12 rozdziałów, nie 14. A są takie Biblie, w których Daniel ma 14. No bo jeszcze zamarzyło im się, żeby dodać, że dwóch starców podglądało Zuzannę w kąpieli. Takie duchowe zagadnienie. takie przeżycie wewnętrzne. No, bo, no słuchajcie, czyż to nie jest natchnione, jak kobieta naga się kąpie i dwóch starców ją podgląda. No przecież to jest zagadnienie typowo duchowe. Pamiętajmy, Słowo Boże jest niezmienne. Nie wolno nic do Niego dodawać, bo przez całe wieki, od początku, jak Bóg je dał człowiekowi, tak każdy próbuje coś do Niego dodać. Ale jeśli będziemy dodawać, to wtedy wszystkie herezje będą nam pasowały. One będą wszystkie w porządku. Kiedy uczciwie popatrzymy, to co się dzieje na miejscach kultu, tych niby obrazów, do których się ludzie nie modlą, oczywiście w cudzysłowie się nie modlą, gdzie umieszczony jest w jakimś pomieszczeniu czy w jakiejś miejscowości jakiś tak zwany święty obraz czy święta figura, to te argumenty, że my się nie modlimy do tych figur, tylko modlimy się do Boga, są śmieszne. Tylko popatrzcie, jak się ludzie zachowują. Przyjrzyjmy się, jak ludzie święcą to, co widzą swoimi oczami. Czy to się zgadza z Pismem Świętym? Zgadza się, pod warunkiem, że się wyrzuci drugie przykazanie. To już się wszystko zgadza. A więc zwracam uwagę naszą, że tak, jak Słowo Boże w Starym Testamencie mówiło, że nie można oddawać czci i chwały martwym bałwanom, które nie mają ducha, tak w Nowym Testamencie zwrócimy też uwagę na to, jaka jest forma współczesna bałwochwalstwa. Bo niektórzy ludzie mówią, że bałwochwalstwo to jest zagadnienie, temat tylko Starego Testamentu. Nie, to nie jest zagadnienie tylko Starego Testamentu. Nie ma absolutnie żadnej wątpliwości. Absolutnie żadnej wątpliwości, że całe Pismo Święte potępia bałwochwalstwo i traktuje je jako grzech. Bo bałwochwalstwo to jest po prostu grzech. I Bóg nie życzy sobie, żeby człowiek to czynił. Ja nie doczytywałem tych fragmentów do końca, dlatego że no, nie mamy czasu na to, żeby się tym zajmować. Ale Bóg powiedział wyraźnie, bo jestem zazdrosny i będę ścigał ten grzech i będę doprowadzał ludzi do zginienia, jeśli będą dalej w tym tkwić. Naród izraelski miał być błogosławiony, 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 błogosławiony po tysiąckroć. Ale jeśli zajmie się bałwochwalstwem, to co Słowo Boże mówi, niechybnie zginiesz. Niechybnie zginiesz. A więc jakie są współczesne formy bałwochwalstwa? Różne formy współczesnego bałwochwalstwa mają jedną wspólną cechę. Siebie. Większość ludzi już nie kłania się bałwanom czy jakimś wyobrażeniom. Zamiast tego na ołtarzu, na którym powinien się znajdować Bóg, umieszcza siebie. Ten rodzaj współczesnego bałwochwalstwa przyjmuje różne formy. I ja bym kilka form chciał, abyśmy chwilę nad nimi się zastanowili. Po pierwsze, uwielbiamy materializm, który karmi naszą potrzebę budowania własnego ego przez posiadanie większej ilości różnych rzeczy. To jest coś takiego, budujemy coraz większe domy. Przypomnijmy sobie, jeżeli ktoś nie wierzy. Przeważnie po wsiach stoją jeszcze takie drewniane domki. Prawda? One są ogromne. Tak? Malutkie. Bardzo malutkie. A później ludzie zaczęli budować te takie socjalistyczne klocki. I tam było ograniczenie, że można było mieć chyba do 130 metrów kwadratowych. Nie pamiętam już dokładnie. W każdym bądź razie było ograniczenie, więc trzeba było tak planować, takie plany, 110, a o właśnie, 110 nawet. I takie plany trzeba było brać, żeby to mieściło się w 110 metrach kwadratowych. To był ogromny budynek w stosunku do tych chatek, które były stawiane poprzednio. A teraz jakie jest ograniczenie? Nie ma. A ludzie budują domy 260, 450, najprzeróżniejsze. Ogromne. Kiedyś taki dom to stawiał tylko jako pałac, stawiał jakiś tam książę, jakiś tam hrabia, murgrabia czy ktokolwiek inny. Ale ludzie stawiali małe budynki, widzimy? A czas obecny jest czasem, w którym ludzie chcą budować ogromne domy, w których umieszczą ogromne szafy i zostawią sobie jeszcze ogromną ilość miejsca. Po co? Żeby w tym wolnym miejscu, jak będą mieli trochę czasu, to pójdą do sklepu i nakupują sobie rzeczy, poprzywożą, żeby było gdzie to podzieć. A wiecie, jeszcze jest bardzo ciekawa rzecz w tym wszystkim, że za większość tych rzeczy, które przynosimy do domu, wcale żeśmy jeszcze nie zapłacili. One już są w naszym domu, ale jeszcze nie zapłaciliśmy za nie. Mówicie, no jak to, na kredyt wziąłem. To znaczy zapłaciłem? Kochani, reklama. O, jak mi się podoba teraz ostatnio taka reklama. Możesz iść do sklepu, kupić i zapłacić tylko pół ceny. A za pół roku następne pół ceny. Jakie wspaniałe kupowanie. Kupić korzystnie, żona się pyta męża. Kupić korzystnie. To co to, jak to, bo krzyżówkę rozwiązuje? Oj, Barbara. Taniej, taniej. O, pasuje. Ludzie tylko chcą taniej. Za pół ceny. Za jedną trzecią ceny. No to ja ci mówię, ty możesz kupić nawet za złotówkę ubranie. To idź tam, kupuj. A nie, ja na Wciuchlandzie nigdy nic nie kupuję. Bo co? Bo moje ego nie pozwala mi na to. Ego mnie uwiera. Te koszule kupowane na wyprzedaży się do niczego nie nadają. Chociaż nawet Pierre Cardin mają napisane. Ale się nie nadają. To po prostu mnie poniża. Czyni ze mnie żebraka. Czy aby na pewno? Czy w tym wszystkim najważniejsza jest cena? Wiecie, w Stanach Zjednoczonych oni doszli już do pewnej perfekcji w handlu i wiecie, co oni wymyślili? Wymyślili tak, że ta sama koszula wyprodukowana przez tą samą firmę w jednym sklepie kosztuje 10 zł, a w drugim sklepie kosztuje 1000 zł. I są tacy ludzie, którzy tej koszuli za 10 nie kupią. Oni kupią tylko tą za 1000. Dokładnie tą samą koszulę. Dlaczego? Bo oni muszą kupić w takim sklepie, do którego może wejść tylko pewna grupa ludzi, którzy na samym progu będą wiedzieli, że tutaj wydadzą tak mniej więcej od 10 do 100 tysięcy złotych. Do czego to prowadzi? Do kultu. To jest kult. To jest współczesna forma bałwochwalstwa. Dokładnie. Większość z tych rzeczy, które kupujemy, wiecie, to jest bardzo ciekawe i warto to o tym pomyśleć. Ma wbudowaną żywotność. Wiecie, co to oznacza? To znaczy, że przed czasem stają się bezużyteczne. I co z nimi robimy? No, bierzemy je i gdzieś tam wynosimy do garażu czy do piwnicy. Po co? Aby zrobić więcej miejsca na te rzeczy, które zaraz pójdziemy i dokupimy. Kupujesz piękną komórkę, cieszysz się ją, zadowolony jesteś. No, jak komórka? No super, naprawdę super. Po 2 latach przestaje działać. Dlaczego? Bo tak została zaplanowana. Dlaczego? Bo szatan kazał konstruktorom zrobić takie urządzenie, które za 2 lata jest bezużyteczne i żebyś musiał kupić następne. Myślisz, że to nie jest szatan macza w tym palce? To on napędza taką właśnie w życiu człowieka takie bałwochwalstwo, takie czczenie przedmiotów. To jemu na tym zależy. Zobaczmy, kiedy przyszedł do Adama i Ewy, pierwsze jego działanie względem człowieka. Zobaczmy, tam jest wyraźnie napisane, że powiedział do Ewy, oczywiście tam nakłamał o Bogu, ale kiedy ona pod wpływem tej reklamy, którą jej przedstawił szatan, ona spojrzała na owoce tego drzewa i co powiedziane jest? Że są piękne do jedzenia. Tam jest powiedziane, że są piękne dla oczu i są piękne do jedzenia. Skąd ona wiedziała, że są dobre do jedzenia? Przecież jeszcze nie jadła. Ale reklama spowodowała, że pożądliwość tak urosła w sercu, że to już było tak. Piękne dla oczu, widzę, piękne. No i ja co teraz mam zrobić w następnym? No muszę spróbować. Ja nie mogę tylko spojrzeć, popatrzeć, no piękne, ale Bóg zabronił. Tylko idę dalej. Jeżeli reklama we właściwy sposób ma zagrać w sercu człowieka, to musi spowodować, że ten człowiek skonsumuje. Inaczej reklama jest do niczego. I dlatego człowiek, który ci coś reklamuje, na przykład polisę ubezpieczeniową, albo ci reklamuje coś jeszcze, jakiś inny produkt bankowy, to musi tak do ciebie gadać, a jak ty przerywasz mu, to jest po prostu wściekły. On jest wściekły, zauważyliście? Niektórzy z tych, którzy nas namawiają, słuchawkę nie kładą delikatnie, tylko tak. Albo ci mówią wręcz obrzydliwe słowa do ciebie. Tak jak kiedyś do mojej żony. Nie powtórzę, bo brzydkie. Tak się zdenerwowała, że moja żona nie chce. Kiedy mnie namawiał do tego, żebym sobie wziął jeszcze jeden numer do telefonu komórkowego, i ja powiedziałem, że nie potrzebuję. Jak to pan nie potrzebuje? No przecież wszyscy biorą. Wszyscy biorą, wszyscy kradną, wszyscy kłamią, wszyscy. Widzimy, jak to jest? To jest to, co robi szatan. Jak nie masz bałwana, jak nie masz czegoś, co czci w swoim życiu, to szatan jest wściekły. On musi ciebie do tego namówić. Po prostu musi ciebie namówić. Nasze materialne potrzeby muszą być zaspokojone. No, powiedzmy, przychodzisz do sklepu. Patrzysz, szafa kosztuje 1000 zł. I ty teraz patrzysz, masz 500. No to co robisz? Kupujesz albo za pół ceny, albo na raty, prawda? Albo do banku, bo jest obok. Bierzesz pożyczkę i kupujesz, jaki problem? A wiecie, jaka jest normalny sposób działania? Wracasz do domu, sprawdzasz, ile masz odłożone i składasz, aż nazbierasz odpowiednią sumę. To trzeba być głupim, żeby tak robić. No to po co? Jak mogę mieć zaraz? I wzbudzona jest pożądliwość. I człowiek myśli, no, ja wiem, może i na ratę, a cóż to takiego? Bez procentu w ogóle. No bez procentu, 0%. UKRS coś tam, 0%. No to tylko skorzystać, prawda? Jaka to korzyść, pomyślcie. Jaka to korzyść. A tu czekać? Miesiąc, dwa? To bez sensu żadnego. A więc powiem wam tak. Słowo Boże mówi, nie bądź w kieszeni u nikogo. U nikogo. Ani w banku, ani w firmie pożyczkowej, ani u mafii. Nigdzie nie bądź w kieszeni. Bo może ci to zgubić. Znam takich ludzi, którzy pożyczyli pieniądze na kościół. Od mafii. A później ich ścigali po całym kraju i za granicę, żeby te pieniążki odebrać oczywiście z krociowym zyskiem. A człowiek, który się tym zajął, musiał uciekać. Nie wiem, czy już się znalazł, czy jeszcze się nie znalazł, ale to było dawno temu. Ale ja go nie widzę przez ten cały czas. Ale powiedzmy, że gdzieś tam jest, tylko się zawieruszył. Widzimy, na czym to polega? Można ulec tym wszystkim namowom diabelskim i można stracić i pokój, i życie, i miłość, i radość, dlatego że materializm jest pułapką szatana. Aby skupić się na sobie, a nie na Bogu. I to jest to po pierwsze. Po drugie, na ołtarzu naszego uwielbienia stawiamy własną dumę i własne ego zamiast Boga. Na ołtarzu uwielbienia, pomyślmy, często przyjmuje to formę dosłownie obsesji na temat kariery i pracy. Kariery i pracy. Miliony mężczyzn i coraz większa ilość kobiet poświęca średnio od 60 do 80 godzin w tygodniu na pracę. Nawet w weekendy i podczas wakacji nasze laptopy są włączone, a nasze umysły pogrążone w myślach i zajęte cały czas. Mówisz coś do niego? Nie słyszy. Mówisz coś dalej? Nie słyszy. Mówisz jeszcze trzeci raz? A co? Na wakacjach. Gdzie są jego myśli? No w pracy. No przecież nie będzie przestawać myśleć o tym. Wiecie, już taką szczególną rodziną produkcyjną jest Japonia. Tam ludzie dobrowolnie zrezygnowali z 30 dni urlopu i zmniejszyli sobie sami do 2 dni, których nie wykorzystują. Z jednego jeszcze dodatkowo rezygnują. Widzimy, na czym to polega? Zaczynamy swoją dumę i ego stawiać na pierwszym miejscu. I pogrążeni są ludzie w myślach z 4 powodów. Odnośnie tego, co zrobić, by nasz biznes przyniósł większe korzyści. Po drugie, jak zdobyć awans. Po trzecie, jak dostać kolejną podwyżkę. I po czwarte, jak zawrzeć kolejną umowę. Cały czas myśli oscylują wokół tego. A tymczasem nasze dzieci usilnie zabiegają o to, aby skupić na sobie naszą uwagę i miłość. I czasami patrzymy, jaki niegrzeczny, i tu mówię, nic nie słucha. Wiecie dlaczego? Bo chcą w ten sposób, w jakiś sposób przyciągnąć uwagę. Żeby rodzic zaczął się nim zajmować. Zobaczmy, o ile więcej pokoju, o ile więcej wyciszenia mają te dzieci, którymi rodzice się zajmują. Którymi się zajmują po prostu, poświęcają im czas, dają im swoją miłość. Często my, jako ludzie, oszukujemy samych siebie. I mówimy, że my się tak staramy, my tyle czasu pracujemy, no, żeby uczynić naszej rodzinie, zapewnić takie jak najlepsze warunki. Oczywiście oszukujemy sami siebie. Robimy to tylko i wyłącznie dla siebie, aby podnieść poczucie własnej wartości. Aby stać się ludźmi sukcesu w oczach tych wszystkich, którzy nas otaczają. Ja tak się staram, ja tak pracuję i patrz, widzisz ile mam? Żeby ludzie widzieli, czym jeżdżę, co jem, w jaki sposób się ubieram, gdzie mieszkam, żeby wszyscy to widzieli. Jeżeli dajemy się uwikłać szatanowi w te rzeczy, to wtedy już nie Bóg jest na piedestale, ale jest nasze ego, nasze pragnienie. I powiedzmy sobie szczerze, to jest głupie. W oczach Bożych to jest po prostu głupota. Każda nasza praca i wszelkie osiągnięcia nie będą miały żadnego znaczenia, gdy umrzemy. Absolutnie żadnego znaczenia. Jakie byś nie osiągnął wysokie warunki w tym świecie, to Bóg nie powie, no chodź tutaj, chodź, no widziałem, jaki dom postawiłeś, no pięknie, no rzeczywiście, ale ty jesteś przebiegły, takim samochodem do nieba przyjechałeś. Jaka wypasiona bryka. Myślisz, że Bóg będzie ciebie podziwiać, jak do nieba przyjdziesz? On zobaczy, że duszę masz taką chudziutką, o taką chudziutką. Gruby jesteś, ale duszę to masz. Tyciu, tyciu, jak słomeczka. A Bóg właśnie na to będzie zwracał uwagę. Kiedyś król Salomon powiedział tak, Kaznodziei Salomona, 2 rozdział, 21 do 23 wersetu. Gdyż nie jeden człowiek trudzi się mądrze, rozumnie, i z powodzeniem. A potem musi swoją własność oddać innemu, który w ogóle się nie trudził. To również jest marnością i wielkim złem. Bo cóż pozostaje człowiekowi z całego jego trudu i porywów jego serca, którymi się trudzi pod słońcem, skoro całe jego życie jest tylko cierpieniem, a jego zajęcia zmartwieniem, a nawet w nocy jego serce nie zaznaje spokoju. To również jest marnością. I to jest ten drugi punkt, który chciałem, żebyśmy omówili sobie. Po trzecie, ubóstwiamy człowieka, nie wykluczając z tego samych siebie. Wiecie przez co? Przez naturalizm i moc nauki. Zaraz powiemy sobie, co to oznacza. To rodzi w nas przekonanie, że jesteśmy panami tego świata. I buduje poczucie naszej wartości aż do poziomu bóstwa. Odrzucamy Boże Słowo i jego opis tego, jak stworzył niebo, ziemię, uznając nonsens ewolucji i naturalizmu. Wiecie, co to jest naturalizm? Istnieje wyłącznie rzeczywistość materialna, natura. I tacy są ludzie. Chociaż nawet potrafią chodzić do kościoła, ale ja to bym nawet tak określił ich jako wtórnych ateistów. Bo kiedy zaczniesz mówić, co Bóg uczynił, to oni nie wierzą. Mówisz o tym, jakie Bóg cuda uczynił, to oni obojętni są do tego. Jak zaczynasz pytać ich, to oni odpowiadają takie rzeczy, które czasami są śmieszne. Dosłownie śmieszne. Ja opowiadałem kiedyś, już wspominałem wam o tym, pewnemu człowiekowi, że zrobili prześwietlenie dziecku i okazało się, że no, wcześniej było widać wyraźnie złamanie, a kiedy zrobili już prześwietlenie, to okazało się, że nie ma złamania. A ja takie historie też znam. Jednemu człowiekowi zrobili prześwietlenie, powiedzieli niezłamane, a później się okazało, że złamane. Wiecie, co to znaczy? Wtórny ateizm. Nie wierzą ludzie w uzdrowienie. Niby są chrześcijanami, ale nie wierzą w uzdrowienie. Wiecie, dajesz im dowód i pokazujesz, miałem prześwietlenie, patrz, chory jestem. I za chwilę, po jakimś czasie, kiedy Bóg powiedział, jesteś uzdrowiony, robisz drugie prześwietlenie, nie ma. I nie wierzą. Jak to dobrze, że za pierwszym razem się pomylili. Że drugim razem już prawda wyszła, no i że zdrowy człowiek. Widzimy, jak to jest? Gdzie jest wiara tych ludzi? Przecież to są chrześcijanie. Gdzie jest wiara? No właśnie to jest ten naturalizm i uznawanie ewolucji jako coś, co jest wynikiem życia na tym świecie. Chrześcijanin jesteś? Tak. No wierzysz, że Bóg wszystko stworzył? Tak. A wierzysz w ewolucję? No też wierzę. Przecież jedno drugie zaprzecza. Kochani, chcecie coś na ten temat posłyszeć? To sobie włączcie w internecie taki film. Wiek Ziemi. Znajdźcie tam. Wiecie, jak to ciekawie tam jest przedstawione, że jest kreacjonizm najważniejszy. Bóg stworzył. Bóg wszystko stworzył. Wszystko Bóg stworzył. W 6 dni? No, nie przesadzajmy. A co Słowo Boże mówi? W 6 dni została ziemia i niebo i wszystko stworzone, ale oczywiście nie przesadzajmy. Bo jeden dzień u Boga jest jak 1000 lat. Czy o to chodzi w Piśmie Świętym? Słuchajcie, zapytajcie wszystkich chrześcijan, jacy są w Polsce. Ilu z nich wierzy, że Bóg stworzył świat w 6 dni? Jeden odpowiedział, tak, wierzę, że w 6 dni. Słyszałem niedawno wypowiedź. Wierzę, że w 6 dni. Ale jak na początku nie było ani słońca, ani księżyca, nic nie było jeszcze, to o jakim my dniu mówimy? Czyli ten pierwszy dzień to jakiś taki rozmyty, wydłużony mocno, bo nie było słońca, a później jest stworzony dopiero księżyc i słońce, które mają rządzić dniem i nocą, prawda? Czyli wcześniej dnia i nocy jeszcze nie było. Światła w ogóle jeszcze nie było. To jaki to dzień? 24 godziny? Widzimy, jak to jest? Jak ludzie kombinują? A Słowo Boże mówi w 6 dni. Tych właśnie 6 dni, które później Bóg ustanowił. Tak na początku, kiedy miał stwarzać wszystko, postanowił, dzień będzie taki i taki. Zaraz będą jeszcze światła, które będą rządzić tym. To nie znaczy, że jak jeszcze nie ma świateł, które mają tym rządzić, to znaczy, że Bóg nie mógł ustanowić dnia, który będzie miał 24 godziny. Mógł? Oczywiście, że mógł. Dlatego pamiętajmy, że to podchodzenie w taki sposób do świata, że tylko natura, że tylko ewolucja, to jest czynienie ze środowiska otaczającego nas Boga. Dosłownie. Oszukują ludzie samych siebie swoim myśleniem, że możemy zachować ziemię tą, że jak będziemy dbali o środowisko, jak będziemy, nie będziemy jeść zwierzątek, tylko będziemy jeść rośliny i też nie wszystkie, bo wegetarianizm to nie bardzo, weganizm już jest lepszy. To świat będzie taki czysty, będzie istniał, jeszcze, no 4,5 miliarda istnieje, to jeszcze może ze 3 miliardy lat będzie istniał. Przecież to wszystko są bzdury. Są absolutne bzdury. Wiemy o tym dokładnie, kiedy Bóg stworzył świat, bo jest w Piśmie Świętym powiedziane. Nie będę tutaj się zanurzał w te wszystkie wyjaśnienia, o co to w tym wszystkim chodzi, ale wiedzmy, że tak dokładnie jest. Bóg stworzył świat i musimy wiedzieć o tym, że świat się skończy, że Ziemia ma ograniczony czas swojego istnienia, będzie trwała tylko do końca czasu, który Bóg wyznaczył. W tym czasie zniszczy On wszystko, co uczynił i stworzy nowe niebo i nową ziemię. Niektórzy mówią, nie, odrestauruje starą. A gdzie to tak w Biblii jest napisane? Że Bóg odrestauruje tą starą ziemię. Jest powiedziane w objawieniu Jana, że ziemia i rzeczy na niej spalone będą i nawet nie znajdziecie miejsca, w którym to było. A zostanie stworzone nowe niebo, nowa ziemia. 2 Piotra 3:10-13. A dzień Pański nadejdzie jak złodzień. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Dlatego centrum naszego zainteresowania nie ma być środowisko i jak dbać o czystość tego środowiska, chociaż należy to robić. Ale zainteresowanie nasze ma iść w kierunku uświęconego życia. gdy wiernie oczekujemy powtórnego przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tylko On jest godzien naszego uwielbienia. I wreszcie po czwarte, to jest może najbardziej destrukcyjna forma, gdy na ołtarzu naszego uwielbienia stawiamy obraz samego siebie albo dążymy do zaspokojenia własnych pragnień, wykluczając potrzeby i pragnienia innych ludzi wokół nas. To przejawia się w pobłażaniu swoim niewłaściwym postępku, nadużywaniu różnego rodzaju rzeczy w tym świecie, używek, jedzenia. Ci, którzy żyją w krajach naprawdę rozwiniętych gospodarczo, mają właściwie nieograniczony dostęp, a my jesteśmy takim już krajem, mają nieograniczony dostęp do najprzeróżniejszych używek i jedzenia. Mówię o tym, dlatego że wielu spośród nas ma ten problem. To prowadzi oczywiście do otyłości, do problemów zdrowotnych i różnych innych problemów. Musimy to wiedzieć. Ale my musimy mieć w życiu naszym samokontrolę. Bardzo może pragniemy tego, abyśmy mieli tą samokontrolę nad sobą, ale bardzo często ta samokontrola jest zatracona w naszych niezaspokojonych pragnieniach, na przykład jedzenia. Nie, ja wiem, ja czasami mówiąc to mówię trochę przeciw sobie, ale taka jest prawda, musimy zacząć o to dbać, bo możemy nasze picie, jedzenie i środki medyczne postawić ponad tym, co Bóg rzeczywiście chce, aby człowiek czynił. Wiecie, może nawet łatwiej jest odrzucić te rzeczy, które są nałogami w naszym życiu, niż odrzucić część jedzenia. Bo gdyby człowiek mógł tak, no to ja nie jem, w ogóle nie będę jadł. No, tego zrobić nie możesz. Ale jeśli zrobisz jedzenie, czy picie, czy cokolwiek innego Bogiem swojego życia, to wtedy ono zapanuje nad tobą i będzie ciebie prowadzić tam, gdzie ono chce, a nie tam, gdzie ty chcesz. Nie przede wszystkim tam, gdzie Bóg chce. Dlatego możemy uczynić siebie Bogiem swojego życia. I musimy zdawać sobie z tego sprawę, że musimy być naprawdę zdeterminowani, żeby siebie poskramiać, żeby ograniczać nasz apetyt, żeby ograniczać naszą zachłanność. To jest naprawdę ważne. Ten sposób myślenia ma w zasadzie swój początek w Ogrodzie Eden. To już w Ogrodzie Eden jest wyraźnie pokazane, kiedy szatan kusił Ewę, aby zjadła z drzewa poznania. Wiecie, co wtedy powiedział pierwsza Mojżeszowa 3:5? Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. To od zawsze było pragnieniem człowieka, aby być Bogiem, być jak Bóg, być istotą taką. Wiecie, niektórzy ludzie chodzą i mówią, jestem boski. Boski Cezar, boski ten, boski tam. Dzisiaj też ludzie chodzą i mówią, że ja jestem boski. Słyszałem sam. Ale ja jestem boski. A zobaczcie, jak postępowali ludzie pod wpływem Ducha Świętego. Zobaczmy, jak powiedzieli o apostole Pawle, powiedzieli, że jest jak Zeus i jak ten drugi, tam zapomniałem, jak się nazywa. Hermes, o. To co? Oni stanęli i powiedzieli, no macie rację. Cieszymy się, że nas tak postrzegacie. Byli wręcz szokowani. Wpadli pomiędzy lud, zobaczyli, że już chcą woła, prowadzą i chcą ofiarę dla nich złożyć. Więc rozdarli swoje szaty, wpadli pomiędzy ludzie, ledwie im się udało powstrzymać. A oni, gdy zobaczyli, że są tacy skromni, to docenili ich, tak? Wywlekając ich za miasto i kamionując. Albo Bóg, albo ukamionowany. Masz do wyboru. No to już wybierasz Boga, no trudno. No. Jakby miał życie stracić przez ukamionowanie, to już niech będzie Bóg. Widzimy, jacy ludzie są? I ty i ja bardzo często właśnie w takim kierunku damy się namówić i idziemy. To uwielbienie siebie jest współczesną formą wielkiego bałwochwalstwa. Wszelkie uwielbienie siebie samego zawiera się w trzech rzeczach, o których mówi 1 Jana 2,16. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Nie jest z Boga, ale ze świata. Jeśli mamy się uchronić przed współczesnym bałwochwalstwem, musimy wiedzieć, że ono wzrasta we wszystkich tych trzech formach. Musimy to zdawać sobie sprawę. Nie są one z Boga, ale są z szatana. Kłamstwo, że miłość siebie przyniesie spełnienie, jak kochasz siebie, to się spełnisz, jest takie samo jak kłamstwo szatana, gdy po raz pierwszy okłamał Adama i Ewę. To jest takie same kłamstwo. Do czego to prowadzi? Że wpadamy w pułapkę, diabelską pułapkę. A nawet smutniejsze jest to, że wiele kościołów propaguje to w nauczaniu. W nauczaniu o zdrowiu, o bogactwie, o zamożności. A to wszystko jest budowane na bożku własnego poczucia wartości. Musisz poczuć swoją wartość, musisz siebie poczuć. To jest najważniejsze. Ty jesteś najważniejszy. Pamiętaj, że jesteś najważniejszy. Musisz o siebie dbać. Musisz o sobie dobrze myśleć. Musisz siebie wywyższać. I w taki sposób, żeby inni też to zauważyli i ciebie wywyższali. I to jest dosłownie dążenie człowieka do tego, by być chwalonym. Nigdy nie znajdziesz szczęścia, skupiając się na sobie samym. Nigdy. Nasze serca i myśli muszą być skoncentrowane na Bogu i na innych wokół nas. Kiedyś pewien mąż Boży powiedział, człowiek jest tylko wtedy szczęśliwy, kiedy uszczęśliwia innych. Nie kiedy uszczęśliwia siebie. Widzieliście o tym? A to jest naprawdę ważne. Mateusza 22 rozdział, 37 werset mówi, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca, swego stałej duszy swojej, z całej myśli swojej. Mówiliśmy o tym w pierwszym przykazaniu. Jeśli kochamy Pana i innych całym sobą, to w naszym życiu nie będzie miejsca na bałwochwalstwo. Nie będzie miejsca na bałwochwalstwo. I musimy to dobrze wiedzieć. Drugie przykazanie, które z Biblii nie zostało przez Boga wyrzucone. Przez niektórych ludzi. Ale odpowiedzą kiedyś za to przed Panem. Bo to nie jest wolą Bożą, abyśmy w ten sposób żyli. Amen? Amen.